Wybrał pan sobie trudny czas, powiedział Lister swym już przytłumionym, jąkającym się głosem. Spojrzał na mnie nieco wilgotnymi oczyma. Ale trzyma się pan, jak widzę, lepiej niż ja. Widocznie z powodu karbolu szybciej się postarzałem. Wolno podniósł do ust filiżankę z herbatą. Ręka drżała mu lekko. Wciąż jeszcze nie straciła tego szczególnego matowego zabarwienia, wywołanego dziesiątkami lat pracy z karbolem. Wypiwszy kilka drobnych łyków, równie pomału odstawił filiżankę. O ile pana znam, przychodzi pan do mnie w związku z chorobą króla. Skinąłem milcząco. Trudno było go prosić, by opowiedział o sprawach, które być może przyrzekł utrzymać w tajemnicy, ale wyglądało na to, że nie było takiego zobowiązania. Sądzę, że dobrze wiedział, iż nie chodzi mi, jak tym dziennikarzom tam na dworze, o wydobycie informacji, lecz o medyczną i historyczną wiedzę dla mnie samego. W każdym razie dowiedziałem się od niego o kulisach historii choroby i operacji króla Edwarda. I choć Lister sam był ojcem przełomowego odkrycia, to żył w świecie zbyt konserwatywnych pojęć o chirurgii, by poznać, jak bardzo wstrząsnęło mną jego opowiadanie, jak bardzo przypominało los Gambetty i z jaką palącą wyrazistością znowu sobie uświadomiłem, że jeszcze nie szybko przyjmie się powszechnie wczesna operacja wyrostka robaczkowego. Choroba króla, rozpoczął Lister, ujawniła się 13 czerwca. A więc czekano 10 dni, zanim zdecydowano się na operację. 13 czerwca król opuścił pałac Buckingham, by w Aldershot odebrać defiladę. Już wówczas nie czuł się dobrze i jego zazwyczaj rumiana twarz przybrała szary odcień. 14 czerwca rano skarżył się na bóle podbrzusza i miał napady mdłości. Jego lekarz przyboczny, Sir Francis Laking, zaordynował lekki środek przeczyszczający, bo przy dużym apetycie króla już nieraz w ten sposób usuwał zaburzenia w trawieniu. Wieczorem 14 król był obecny na capstrzyku wojsk i na krótko przed udaniem się do łóżka spożył wieczerzę. Około północy napadły go jednak tak silne bóle brzucha i wymioty, że ponownie wezwano Lakinga. Przybył do Aldershot dopiero około 5 rano i zastał króla skurczonego z bólu i gorączkującego. W tym stanie rzeczy Laking zaczął podejrzewać perytyplitis i zaproponował sprowadzenie z Londynu Sir Thomasa Barlowa, a więc bynajmniej nie chirurga. Barlow przyjechał w niedzielę 15 czerwca do Aldershot i pozostał przez cały dzień. Po południu król dostał dreszcze. Gorączka rosła. Król nie mógł wziąć udziału w paradzie 15 czerwca. Jeszcze i teraz nie myślano o zabiegu chirurgicznym. W poniedziałek 16 czerwca stan poprawił się nieco i Laking skłonił króla, by w dobrze resorowanej karecie przeniósł się do Windsoru, bo na wypadek, gdyby objawy zaczęły się nasilać, będzie lepiej, jeżeli król znajdzie się u siebie we własnym domu. Po większych dawkach opium podróż zniósł stosunkowo dobrze. W Windsorze również nie postawiono zupełnie jasnej diagnozy. Król musiał zrezygnować z udziału w wyścigach w Ascot. Dopiero 18 czerwca lekarze rozstrzygnęli jednoznacznie, że to perytyflitis. W prawej jamie kiszki ukazało się nabrzmienie, którego już nie można było przeoczyć. Sir Francis Laking poinformował wreszcie króla o swojej diagnozie oraz, że należy wezwać chirurga. Ale do dalszych wyjaśnień nie doszło. Król wpadł we wściekłość. Od dnia koronacji dzieliło go już tylko 8 dni. Zdawał sobie sprawę, że na operację chirurgiczną wraz z koniecznym leżeniem, nawet przy bardzo pomyślnym przebiegu, potrzeba więcej niż 8 dni. A to oznaczało odroczenie koronacji, udaremnienie wszystkich przygotowań. Król zdenerwował się tak bardzo, że wyrzucił Francisa Lakinga z pokoju. Uspokoił się dopiero po pewnym czasie, poprosił o wybaczenie i zgodził się, żeby na konsylium wezwać do Windsoru Frederica Trevesa z London Hospital. Treves przygotowywał właśnie w tym czasie fundamentalny wykład o zapaleniu wyrostka robaczkowego, który zamierzał wygłosić 20 czerwca przed Towarzystwem Medycznym w ratuszu. Broniąc swej znanej tezy o operacji w co najmniej 5-dniowej przerwie między dwoma ostrymi atakami. Treves stwierdził perytyflitis, zaproponował jednak, by jeszcze poczekać kilka dni, aż będzie zupełna pewność, że nastąpiło otorbienie ogniska ropnego, żeby operacją nie zakłócać tego procesu. Treves składał wizyty królowi codziennie, chcąc trafić na jego zdaniem najdogodniejszy moment do otwarcia ogniska ropnego. Ale nie podjął żadnej decyzji. Niespodziewanie w sobotę, 21 czerwca, okazało się, że temperatura spadła do normalnego stanu, a obrzmienie sklęsło. Następnego dnia, w niedzielę, ożyła nadzieja, że chorobę będzie można opanować tradycyjnym sposobem, to znaczy przy pomocy opium, a przynajmniej, że król zniesie, jeżeli będzie oszczędzał siły, uroczystości koronacyjne. Wszyscy odetchnęli z ulgą. W poniedziałek, 23 czerwca, król pojechał koleją z Windsoru do Londynu, a bezpośrednio z dworca udał się do pałacu Buckingham. Właśnie wtedy go widziałem i dlatego nie mogłem uwierzyć w pogłoski z ambasady francuskiej. Ale już późnym popołudniem powróciły gorączka, silne bóle w podbrzuszu i wymioty. Natychmiast wezwano Trevesa. Nie było już żadnej wątpliwości, że od wyrostka utworzył się w głębi jamy brzusznej wielki wrzód ropny, z którego otwarciem już dłużej nie można było zwlekać. Była godzina 10 przed południem. Prócz Listera w konsultacji wzięli udział Travis, Laking, Barlow i Smith. Nie było już żadnej różnicy zdań na temat tego, że natychmiast należy operować. Tak czy inaczej, musiano znaleźć wrzód. Operacja odbyła się o 12:00. Travis zrobił nacięcie po prawej stronie brzucha. Ogniska ropnego nie znaleziono od razu. Dopiero gdy Travis przedostał się głębiej, odkrył szczęśliwym trafem otorbiony ropień wokół resztek całkowicie zniszczonego wyrostka. Usunięto wielką ilość ropy. Jamę brzuszną zdrenowano dwiema rurkami gumowymi, a ranę zabandażowano gazą jodoformową. Operacja trwała dokładnie 40 minut. Gdy Lister opuszczał pałac Buckingham, król był przytomny i prawie nie odczuwał bólu. Travis i Laking zamieszkali w pałacu. Mieli go opuścić dopiero wtedy, gdy będzie pewne, że król wyzdrowieje. Ja byłem tylko widzem, zakończył Lister. Dalszy los króla spoczywa w ręku Boga, w dobrym i złym. Mówił bardzo powoli, zatapiając się w swoim fotelu. Omijając mnie wzrokiem, patrzył przez okno, jak gdyby wypatrywał przeszłości, w której nie tylko był widzem, lecz działał. Ten widz był twórcą antyseptyki, powiedziałem, bez której do dziś nikt nie ważyłby się otworzyć jamy brzusznej, nawet przy appendicitis, czy, jak wy to nazywacie, peritiflitis. Brzmiało to jak pochlebstwo, ale ostatnie słowo wymówił głosem tak znużonym, że czułem potrzebę przypomnienia mu o tym wielkim, decydującym osiągnięciu jego życia. Właśnie ściemniało się, gdy opuszczałem Park Crescent 12. Raz jeszcze kazałem się przewieźć koło pałacu Buckingham, ale nawet w ciemnościach nadal wielu ludzi czekało na wiadomość o stanie zdrowia króla. Spoglądali ku oświetlonym oknom pałacu. Gazety wieczorne były pełne mętnych komentarzy. Myliły peritiflitis z zapaleniem nerek i obstrukcją jelit, dowodząc tym samym wielkiej ignorancji w sprawie appendicitis. Izba gmin przerwała obrady, by zasięgnąć informacji u swoich deputowanych, którzy byli lekarzami. Z sercem raz jeszcze pełnym rozpaczy z powodu zabójczej ociężałości medycyny, powoli wracałem do hotelu Ryca, jakby wymarłymi i smutnymi ulicami. Światła w pałacu Buckingham płonęły przez całą noc z 24 na 25 czerwca. Płonęły jeszcze przez dalszych 10 nocy, podczas których Henryk Travis i Francis Laking na zmianę czuwali przy łożu króla. Pełni trwogi wypatrywali oznak ogólnego zapalenia otrzewnej. Wiedzieli bowiem, że gdyby do tego doszło, to w jego wieku nic by go już nie uratowało. Dopiero gdy stało się absolutnie pewne, że szczęście jest po stronie króla i jego lekarzy, dopiero gdy gorączka wreszcie opadła, a głęboka jama otwartego abscesu zaczęła się od dołu zamykać, ukazały się w czasopismach The Lancet i British Medical Journal sprawozdania o przebiegu choroby króla zawierające istotne elementy tego, z czego zwierzył mi się Lister. Gdyby króla dosięgła śmierć, to historia jego choroby i jej leczenia stałaby się z pewnością przedmiotem gwałtownej krytyki ze strony tych, którzy właśnie w tym czasie, także w Anglii, zaczęli lansować szybkie, radykalne leczenie chirurgiczne appendicitis. Być może rozpętana przez to burza przełamałaby barierę trwożliwego i przestarzałego konserwatyzmu. Laking, a także Treves mogli przytoczyć na swoje usprawiedliwienie, że sam król Edward ze względu na koronację gwałtownie sprzeciwiał się diagnozie peritiflitis i operacji. Ale czy Laking mógł zaprzeczyć, że nie postawił właściwej diagnozy dość wcześnie i że za późno wezwano chirurga? A Treves, czy mógł zaprzeczyć, że zbyt długo zwlekał z operacją i że po prostu nie widząc, a może nie chcąc widzieć innych możliwości, całymi dniami pozostawiał rozstrzygnięcie losu, czy organizmowi króla uda się otorbić ropę wypływającą z wyrostka, czy nie. Jeżeli chodzi o Leikinga i Travesa, to ich postawa nie została spowodowana przez niedbalstwo czy elementarną nieudolność. Byli po prostu dziećmi swoich czasów i przedstawicielami chirurgii europejskiej, która niezależnie od całego swego rewolucyjnego rozwoju, w tym wypadku zmierzała do celu z wielkim ociąganiem. A celem tym byłby po paru latach tylko jeden sposób leczenia zapalenia wyrostka robaczkowego. Tak żarliwie przez Murphy'ego zalecana operacja, czyli usunięcie wyrostka robaczkowego w jak najwcześniejszym stadium zapalenia, gdy tylko udało się położyć chorego na stole operacyjnym. Przenajświętsze. Historia opisana poniżej to być może najbardziej awanturniczy rozdział pełnego przygód stulecia chirurgów. Ale nie ze względu na awanturniczy charakter znajduje się na końcu książki. Chirurgia raz prędzej, raz wolniej, ale niepowstrzymanie przenikała do jamy brzusznej, starając się operacyjnie leczyć jeden organ po drugim. Coraz bardziej zbliżała się do tych części ludzkiego ciała, które jak poprzednio organy brzuszne wydawały się i święte, i nietykalne. Serce, mózg, rdzeń pacierzowy, wszystko to znajdowało się jeszcze poza wyobrażeniem tego, co dla chirurgii dostępne. Wszystko to jeszcze było upiornym, odstraszającym tabu, aż zdarzyła się ta historia, którą tu na podstawie relacji jej bezpośrednich uczestników opowiem. To ona otworzyła drzwi do Przenajświętszego. Zaczęło się to w nocy 7 września 1896 roku, z dala od klinik, sal operacyjnych i lekarzy. Tej nocy Wilhelm Justus, młody pomocnik ogrodnika z Frankfurtu nad Menem, uciekał przez ciemne skwery parków ciągnące się wzdłuż brzegu rzeki. Uciekał przed nieznanym prześladowcą, którego kroki, jak mu się zdawało, słyszał za sobą od chwili, gdy opuścił portową dzielnicę rozpusty. Był podpity, z kimś się pokłócił. Teraz, gdy ogarnął go chłód nocny i zaczął odczuwać nieokreślony lęk, przypomniał sobie, że w jakiejś knajpie pobił dziewczynę. Zatrzymał się z bijącym sercem i nasłuchiwał w ciemności. Od strony Menu dochodziły ledwo dosłyszalne uderzenia wioseł jakiejś łodzi. Wiatr szeleścił w drzewach i krzewach nadbrzeżnej promenady. Zdawało się, że noc wchłonęła odgłos kroków. Powlókł się więc dalej. Ale zaledwie ruszył, znowu usłyszał kroki. Zatrzymał się, ktoś za nim także. Gdzieś zza krzaków doszedł go szelest kroków. Ogarnął go jeszcze większy lęk. Minęła godzina 12. Skwery od szeregu godzin były już puste, opuszczone i martwe. Frankfurtczycy, którzy tu spacerowali za dnia, dawno już spali. Justus poderwał się i ruszył dalej. Zrobił 10 albo 12 kroków, ale z ciemności dookoła nie doszedł go żaden odgłos. Opuścił ręce, które nieświadomie uniósł jakby w obronie. Bzdura, próbował się uspokoić. Widocznie jakaś para miłosna, nic innego. Jakaś parka, która być może sama się mnie boi. Ale uszedłszy parę kroków, stanął jak wryty. Teraz usłyszał wyraźnie, że ktoś biegnie i to ktoś, kto sam unika promenady, lecz starannie trzyma się trawników, by nie zrobić zbyt wiele hałasu. Czuł, że już całkowicie wytrzeźwiał. Nie, to żadna para miłosna, to ktoś, kto usiłuje go doścignąć. Justus, według późniejszych relacji nacechowanych upiornymi wrażeniami tamtej nocy, ponoć zawołał: "Hej, kto tam?" Ale noc znowu pochłonęła odgłosy. Justus na nowo podniósł pięści. Wpatrywał się w ciemność, ale nie widział nic, prócz drzew, kilku krzaków i ławki przy promenadzie. — Kto tam? — powtórzył. Nie miał nic, prócz pięści, nic, nawet noża. — Kto tam? Milczenie, a potem znowu szmer, stąpanie męskich butów po trawniku, ale po części nadeptujących także na żwirową nawierzchnię promenady. Dochodził już z bardzo bliska. Justus ze strachem oglądał się na wszystkie strony. Zatrzymał się, twarzą zwrócony w kierunku, z którego, jak mu się zdawało, po raz ostatni dobiegł szmer. Żwirowa nawierzchnia zaskrzypiała znowu. Tym razem za jego plecami, nie tam, skąd ostatnio doszedł go odgłos kroków. Odwrócił się, ale znowu zapanowała cisza. Teraz wydawało mu się, że ściga go aż dwóch nieznajomych. — Hej! — wykrztusił, ledwo panując nad głosem. — Chodźcie, jeśli czegoś chcecie, chodźcie! Ale nic się nie ruszyło. Zaczęła go ogarniać tkwiąca w tej ciszy groza. Ruszył z powrotem tą samą drogą, którą przyszedł. Zrazu słyszał tylko własne, pospieszne kroki, ale po chwili doszedł go odgłos cudzych. Próbował biec prędzej, ale ludzie za nim byli jeszcze szybsi. Ich kroki zbliżały się. Słyszał już ich oddechy, zrozumiał, że im nie ujdzie. Nagle uskoczył w bok i zatrzymał się, by w rozpędzie musieli przebiec obok niego i by mógł ich zaatakować z boku. Potknął się jednak i zatoczył, a gdy się poderwał, ujrzał już tylko cień jakiejś wielkiej postaci i błysk noża. Sparaliżował go strach. Poczuł uderzenie w pierś. Upadł, jakby zaczął zapadać się głębiej i głębiej. Jeszcze raz posłyszał kroki, ale całkiem daleko. Rozpłynęły się w szumie wypełniającym jego głowę i uszy. Czuł, że się dusi. Potem stracił przytomność. Na frankfurckim posterunku policji, położonym najbliżej dolnych promenad nad Menem, zegar wskazywał parę minut po trzeciej, a kalendarz 7 września 1896 roku, gdy jakiś nocny łazik, którego nazwiska nie ustalono, otworzył drzwi i wyrwał z drzemki pełniącego dyżur urzędnika policyjnego. Blady ze strachu wykrztusił, że w niza ktoś pełza, jęczy i błaga o pomoc. Stało się coś strasznego. Poprowadził urzędnika ku tej części promenady, którą popularnie zwano Nizza, zaczynającej się przy moście Dolnego Menu. Gdy tam dotarli, przewodnik przystanął. Rozejrzał się w ciemności. Potem wskazał miejsce na ziemi i wyjaśnił, że tam widział nieznajomego. Ale gdy urzędnik skierował na nie światło latarki, stwierdził, że jest puste. Niemniej ślady wskazywały na to, że musiał się tędy czołgać człowiek. Prowadziły do ławki. Gdy padło na nią światło latarki, obaj szukający ujrzeli człowieka leżącego na boku. Rzęził. Przewrócili go na plecy. Jego młoda twarz była bezkrwista i zroszona potem. Szeroko otwarte usta rozpaczliwie łapały oddech. Lewą rękę przyciskał do piersi w okolicy serca. Nie reagował na pytania. Oczy były takie jak u człowieka konającego. Urzędnik chwycił za rękę przyciśniętą do piersi. Musiał użyć siły, by ją odciągnąć. Gdy mu się to udało, ujrzał, że ręka jest skrwawiona. W marynarce, bezpośrednio w okolicy serca, widniał mały otwór splamiony krwią, jak gdyby od pchnięcia nożem. Także koszula była nią przesiąknięta. Urzędnik wysłał swego przewodnika z powrotem na posterunek, by zbudził kolegę i żeby wezwano karetkę pogotowia. Sam ukląkł przy rannym. Stwierdził, że zewnętrzne krwawienie w jakiś sposób ustało, ale miał dość doświadczenia, by wiedzieć, że w zranionej piersi mogą zachodzić procesy, których z zewnątrz nie widać. Nie był jednak lekarzem, lecz policjantem. Widząc wytrzeszczone oczy rzężącego, każdej chwili liczył się ze śmiercią, nie uzyskawszy żadnych zeznań, nie wiedząc, o co tu poszło. Próbował jeszcze raz pytać, ale nie otrzymał odpowiedzi, choć rzężący rozpaczliwie usiłował coś wykrztusić. Wtedy urzędnik zajął się przeszukiwaniem otoczenia. Jeden z lekarzy pomocniczych oddziału chirurgicznego frankfurckiego szpitala miejskiego nazwisku Ziegel pełnił dyżur, gdy o godzinie 3:35 przywieziono Justusa. Był nieprzytomny. Nie mógł złapać oddechu. Twarz miał bladą jak wosk. Jego nozdrza drżały. Wargi ułożyły się w grymas boleści. Ziegel zbadał kłutą ranę szerokości 1,5 cm pod czwartym lewym żebrem, 3 palce od mostka. Potem obejrzał nóż kuchenny, który policjant towarzyszący Justusowi trzymał w ręku. Dowiedział się, że nóż leżał 300 metrów od miejsca, gdzie znaleziono rannego. Czyli po napadzie Justus musiał przebyć jeszcze około 300 metrów. Ziegel był zdany na własne siły. Kierownik oddziału chirurgicznego, profesor Ren, znajdował się w podróży. Był nieosiągalny i spodziewano się go dopiero 9 września. Wiele wskazywało na to, że nóż trafił w serce. Tony serca były czyste, ale puls ledwo wyczuwalny. Wciąż ustawał. Skurcze serca były rozszerzone na prawo. Ziegel ujął długą sondę i wsunął ją pomału w lekko rozwartą ranę, by stwierdzić kierunek kanału pchnięcia w głąb. W pokoju panowała obezwładniająca cisza, gdy wymacywał kanał. Tylko rzężenie stało się głośniejsze i boleśniejsze. Sonda zanurzała się milimetr po milimetrze w nieznaną ciemność piersi. Pomału posuwała się drogą noża. Zmierzała dokładnie tam, gdzie znajdowało się serce. Ziegel wyjął instrument i wyprostował się. Urzędnik policyjny zapytał, czy nie ma żadnej nadziei. Ziegel potrząsnął głową. Być może przypomniał sobie niedawno wypowiedziane przez Billrota w Wiedniu zdanie. Chirurg, który by kiedyś próbował zszyć ranę serca, może być pewny, że na zawsze straci szacunek kolegów. Przed owym bijącym centrum życia tkwiły bariery, których nie można było przekroczyć. Ziegel nie był ani pionierem, ani geniuszem, ani odkrywcą. Był natomiast pilnym, sumiennym człowiekiem, który znał aktualny stan rozwoju chirurgii i umiał jej osiągnięcia stosować w praktyce. Nie znał przypadku, który by przeczył zasadzie głoszonej już przez Arystotelesa i Owidiusza, że rany serca są śmiertelne i pozostaną śmiertelne po wszystkie dni. Justus z pewnością wykrwawiał się do wnętrza, pomału, bo widocznie rana serca była mała, ale wykrwawiał. Jego bolesne rzężenie wypełniało jasne, aż zbyt jasne pomieszczenie. Ziegel zwrócił się do siostry. Polecił zatroszczyć się o worek z lodem i kamforę. Przyrzekł urzędnikowi policyjnemu zawiadomić go, gdyby wbrew oczekiwaniu Justus jeszcze na krótki czas odzyskał przytomność. Ale dodał, że na taką możliwość nie powinien liczyć. Ziegel sądził, że policjant odejdzie, ale ten obrzucił go jeszcze zakłopotanym, badawczym spojrzeniem i zapytał: a pan profesor? Ziegel odpowiedział, że Ren wyjechał. Poczuł się trochę urażony tym brakiem zaufania do własnych umiejętności. Któż we Frankfurcie nie wiedział, że od Louisa Rena można oczekiwać cudów, może nawet wymiany zranionego serca? Ren był sierotą. Początkowo nikomu nieznany chirurg w Griesheim i Rödelheim, później współwłaściciel małej kliniki prywatnej, z biegiem czasu zdobył stanowisko ordynatora oddziału chirurgicznego frankfurckiego szpitala. Po ciężkich i niekiedy zaciętych walkach uczynił z tej staromodnej, 16 łóżek liczącej, przybudówki poważny oddział, za jaki ten obecnie uchodził. Nigdy nie był uczniem jakiegoś wielkiego, przodującego chirurga, lecz typowym self-made manem. Był rzetelnym entuzjastą swej pracy, bardzo śmiałym lekarzem, którego pomysłowość zdawała się niewyczerpana. Zaledwie 48-letnim, a już szeroko znanym pionierem wśród chirurgów niemieckich, jednym z pierwszych operatorów choroby Basedowa i chorób przełyku. Przełyku, który uchodził za nienadający się do operacji. Poza tym był odkrywcą wrzodów pęcherza uzatrudnionych przy produkcji aniliny. Ziegel powtórzył gniewnie, że Ren wyjechał, wraca dopiero pojutrze i bezceremonialnie pożegnał urzędnika. Dochodziła czwarta w nocy. Gdyby Zieglowi ktoś wtedy przepowiedział, że 9 września około godziny 7, gdy wróci Ren, Justus jeszcze będzie przy życiu, to prawdopodobnie skinąłby tylko z politowaniem głową. Ale tak miało się stać. Natychmiast po powrocie Rena Ziegel zawiadomił go o wypadku. Zakończył uwagą, że teraz pacjent już prawie dogorywa. Wprawdzie 8 września nastąpiło przejściowe polepszenie, ale obecnie gwałtownie zbliża się koniec. Puls ustaje, skurcze serca coraz bardziej przesuwają się w prawo, a po lewej stronie przesuwają się w kierunku pachy. Jama piersiowa od popołudnia szybko wypełnia się krwią. Ren uniósł głowę. Charakteryzowały ją szerokie czoło, gęsty włos, przedsiębiorcze oczy ukryte pod silnymi łukami brwi, okazały nos, okolone wąsami i brodą usta. Zapytał, gdzie umieszczono Justusa. Obok sali opatrunkowej, odparł Ziegel. Jako umierającego położył go samotnie w pokoju. Ren podniósł się nagle. Wyszedł z gabinetu, skręcił w lewo w główny korytarz, który prowadził do sali operacyjnej. Zaraz po lewej znajdowała się sala opatrunkowa, a obok jeden z dwuosobowych pokoi. Po kilku szybkich krokach zatrzymał się i wszedł do środka. Już się ściemniało. Poprzez zapadający zmrok z jednego z łóżek dochodził szybki, walczący o życie oddech umierającego. Przestraszona siostra wstała i zapaliła światło. Ren podszedł do łóżka. Spojrzał w twarz istotnie naznaczoną śmiercią, całkowicie bezkrwistą i zapadniętą. Ujął spocony przegub chorego. Czuł tylko od czasu do czasu odległe, ciche, drgające uderzenia serca. Zauważył też, że chory w sposób podejrzany oddycha nozdrzami. Stwierdził przytłumienie całej lewej połowy piersi, niewspierającej zamierającego oddechu. Widocznie płuca zalał krwotok wewnętrzny. Rana kłuta lekko pulsowała, ale nie krwawiła. Oczyma wyobraźni, jak sam później wyznał, Wprawdzie nie widział, lecz przeczuwał, co stało się w głębi piersi, albo inaczej, co się jeszcze w niej działo. Nóż dosięgnął i przebił osierdzie, w którego ochronnej powłoce biło serce. Następnie koniec noża prawdopodobnie tylko nieznacznie zranił samą ściankę serca, otwierając ją jednak na tyle szeroko, by za każdym uderzeniem serca pewna ilość krwi mogła przedostawać się do osierdzia. Osierdzie wypełniało się krwią. Taki był zazwyczaj przebieg zranień serca. Krew gromadziła się w osierdziu i coraz bardziej napierała na serce, aż w końcu pod tym wzrastającym ciśnieniem przestawało funkcjonować. W tym wypadku jednak musiał zachodzić inny proces. Przypuszczalnie rana w osierdziu była dość wielka, by krew mogła przedostać się do jamy piersiowej. Dzięki temu nie doszło do szybkiego, śmiertelnego zgniecenia serca. Justusowi przedłużyło to życie. Serce mogło nadal przepompowywać krew aż do ostatniej kropli. Mogło wciskać krew do jamy piersiowej, zawężając płuca. W takim wypadku śmierć człowieka powodowało albo zgniecenie płuc, albo wykrwawienie. Ren przypuszczał, że tak to wygląda. Nie wiedział, lecz przypuszczał. Ale czy to miało jakieś znaczenie, skoro bez względu na przebieg cała rzecz miała skończyć się śmiercią? W tym momencie Ren, jak wielu nowatorów przed nim, z pewnością nie zdawał sobie sprawy, skąd się wzięło i utkwiło w jego umyśle uparte, sprzeczne ze wszystkimi dotychczasowymi naukami i poglądami pytanie, a zarazem wyzwanie wobec śmierci. Może jednak nie. Zresztą zupełnie tak samo jak w innych przypadkach już wcześniej, kiedy to występował przeciwko dogmatom medycznym i wkraczał w nieznane. Nie, z tego nie zdawał sobie sprawy, ale to może jednak nie było w nim żywe. Dlaczego nie mogli się mylić ci, którzy od 2000 lat twierdzili, że wszystkie rany serca są śmiertelne i takimi na zawsze pozostaną, ponieważ każde dotknięcie serca nożem chirurga lub choćby zszywającą igłą obezwładnia centrum życia? Dlaczego właśnie oni nie mogli się mylić? Niby dlaczego? Ren doskonale znał całą literaturę fachową z tej dziedziny. Już przed kilkudziesięciu laty, bo w roku 1810 Larrey, najbardziej znany chirurg epoki napoleońskiej, otworzył pierś pewnemu samobójcy, który wepchnął sobie nóż w serce zupełnie świadomie. Rozumując słusznie, że zranione serce wypycha krew do osierdzia, a przez to jest narażone na coraz bardziej rosnący ucisk, któremu w końcu musi ulec, Larrey nakłuł osierdzie troakarem i opróżnił je. Zabiegiem tym jednak oddalił śmierć tylko na krótko, bo nie zamknął rany. Osierdzie na nowo wypełniło się krwią i zaczęło ropieć. Pacjent zmarł, jak sądził Larrey, w wyniku jakiegoś wstrząsu psychicznego. Ale w sprawozdaniu Larreya znalazło się twierdzenie, że wprowadzonym do osierdzia palcem wyczuł koniuszek serca. Czyżby więc nieprawdziwe było twierdzenie, że każde dotknięcie serca powoduje śmierć? W roku 1872 londyński chirurg Callender znalazł w piersi pewnego cynownika, który stoczył bójkę w burdelu, igłę. Cynownik ten przed kłótnią wpiął sobie tę igłę w klapę płaszcza. Prawdopodobnie uderzenie pięści wbiło mu ją przez materiał aż do mięśnia sercowego. Ale tego Callender dokładnie nie ustalał. Już powierzchowne cięcie odsłoniło uszko igły, która poruszała się w takt uderzeń serca. Po prostu wyciągnął igłę i serce spokojnie pracowało dalej. Czy to także nie przemawiało przeciw medycznym dogmatom i uprzedzeniom?